Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji aktualności dnia jest pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Witamy panie ministrze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Chciałem zapytać o to, na jakim etapie jest Baltic Pipe, bo wiemy, że są decyzje Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska i czy daleko do Polski?
Rzeczywiście w ostatnich dniach zostały przez duńską agencję zajmującą się wydawaniem pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę, zostały podjęte decyzje o tym, w którym ostatecznie miejscu będzie lądował ten gazociąg pod Bałtykiem budowany na duńskim brzegu. To jest decyzja lokalizacyjna, faktycznie rzecz biorąc, środowiskowa, lokalizacyjna i wydana dla Energinetu i dla naszego polskiego Gazsystemu. Gazsystem buduje ten gazociąg aż do duńskiej plaży, a Energinet na terytorium duńskim. Oczywiście obydwie firmy ze sobą współpracują. Muszę powiedzieć, że ta współpraca z Duńczykami układa się bardzo dobrze, zarówno na poziomie administracyjnym, jak i na poziomie tym już inwestorskim. Projekt jest prowadzony dokładnie zgodnie z harmonogramem. Ta decyzja jest, ostatnie decyzje są tego potwierdzeniem. Sama konstrukcja podmorskiego odcinka zacznie się w maju, czerwcu przyszłego roku i mamy na to przeznaczone 2 lata. Całość skończona będzie do października 2022 roku i oddana do użytku. Także jeżeli chodzi o ten projekt, to możemy powiedzieć, że po tych kilku latach już przecież prowadzenia go ciągle dotrzymujemy wszystkich terminów, które zostały założone.
A zgoda duńskiej agencji była konieczna?
Tak,
to był warunek, oczywiście, tak.
Oczywiście, że tak, dlatego że zarówno po polskiej stronie, jak i po duńskiej stronie te formalizmy są kompetencją naszych krajów. W związku z tym, jeżeli inwestycja wkracza na terytorium Danii, to tak jak u nas przy wszystkich inwestycjach obowiązują procedury dotyczące środowiska, dotyczące zgody na przebieg trasy tych gazociągów, tak samo jest w Danii i te decyzje są bardzo ważne. To jest duży krok na drodze do załatwienia wszystkich formalnych uwarunkowań, które są dla inwestycji konieczne.
Pan minister wspomniał Gazsystem, bo wybrał wykonawcę interkonektora ze Słowacją, czyli mamy rozumieć, tak, że to będą jeszcze możliwości takiego handlu czy przesyłu aż na Słowację, nie tylko dla Polski.
Elementem, który jest ważny w tym całym naszym projekcie strategicznym, który jest realizowany, są połączenia z sąsiadami, między innymi ze Słowacją. Ten gazociąg, który połączy polski system ze słowackim systemem, on umożliwi rzeczywiście przesył gazu przez cały polski system z gazoportu w Świnoujściu czy z Baltic Pipe na Słowację i dalej, można powiedzieć, do dalszych odbiorców, jeżeli będą chętni, dlatego że słowacki system jest połączony z węgierskim. To jest inwestycja ta słowacka, polsko-słowacka, to jest towarzysząca inwestycja i to będzie ukończone w 2021 roku. Także wybór tego wykonawcy to jest też ważny etap. Po stronie słowackiej ten gazociąg już jest w tej chwili budowany, po naszej właśnie zaczyna.
A kwestia pływającego terminala czy dodatkowych gazociągów, które też Państwo planujecie?
Budujemy Baltic Pipe i rozbudowujemy gazoport w Świnoujściu, ale doszliśmy do przekonania, że w dalszej perspektywie, w około roku 2025, będziemy potrzebowali więcej możliwości wprowadzenia skroplonego gazu do polskiego systemu.
A tak wejdę w zdanie, skąd bierzemy ten skroplony gaz?
On jest w tej chwili na podstawie długoterminowych kontraktów, jest z Kataru, ale także już ze Stanów Zjednoczonych. Jutro przypływa statek pierwszy z Stanów Zjednoczonych, który przywiezie skroplony gaz na podstawie długoterminowego kontraktu. Przyjęliśmy już cały szereg statków z amerykańskim gazem, ale to były dostawy, które były jednorazowe, można powiedzieć. To znaczy za każdym razem ten statek był kupowany osobno. Teraz zaczyna się realizacja jednego z długoterminowych kontraktów podpisanych przez PGNiG z amerykańską firmą. I to jest sytuacja, w której do gazoportu gaz może być doprowadzony czy sprowadzony od różnych producentów z różnych stron świata, daje nam pełną elastyczność. A pytał ojciec o pływający terminal w Gdańsku. Tak, ten pływający terminal, on będzie, tak jest przewidziane, gotowy w 2025 roku, a do tego potrzebna jest rozbudowa systemu przesyłowego gazowego na wybrzeżu. I to jest zadanie, które jest, można powiedzieć, bardziej czasochłonne niż samo postawienie tej jednostki w Gdańsku, w Zatoce Gdańskiej.
Tak nazwane to brama północy, tak? Czyli obok terminala w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe, to jeszcze teraz ten terminal
w
Gdańsku.
Tak nazywamy czasem, że to jest brama północna, prawda? Bo to z północy do Polski przez morze na różne sposoby ten gaz będzie sprowadzany i to nam daje, czy od 2022 roku da nam już możliwość uwolnienia się od rosyjskiego monopolu w dostawach.
Panie ministrze, po wykryciu podwyższonego stężenia chlorku w rosyjskiej ropie naftowej transportowanej rurociąg Przyjaźni, przedsiębiorstwo eksploatacji rurociągów naftowych, aby ochronić polski system przesyłowy, instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór surowca poprzez bazę w Adamowie przy granicy z Białorusią. Dziś z pewnej perspektywy już kilku miesięcy dobra to decyzja, też pytanie o to, o rozwiązania, tak? Z jednej strony trafność, tak, że podejmujemy decyzję, a z drugiej kwestia też infrastruktury.
To była jedynie wtedy w kwietniu, to była jedynie słuszna decyzja, dlatego że chodziło o to, żeby zatrzymać zanieczyszczanie polskiego systemu przesyłowego ropociągów w Polsce i magazynów tymi związkami chloru groźnymi dla instalacji i w rafineriach. Oczywiście PERN podjął tę decyzję po uzgodnieniu tego z odbiorcami ropy naftowej, czyli z rafineriami polskimi w Gdańsku i w Płocku, ale także i z dwiema niemieckimi rafineriami, które przez polski system są zaopatrywane. Można powiedzieć, że ten kryzys został opanowany, to znaczy rafinerie dostawały surowiec głównie oczywiście z naftoportu w Gdańsku, ale także i z magazynów i nie musiały ani na chwilę ograniczyć produkcji paliw, co bardzo ważne oczywiście.
No bo to odcięcie dostawy, no, wiemy, że zła ropa, tak, czy brudna ropa to żadne rozwiązanie, ale czy właśnie nie nastąpił jakiś regres w produkcji paliwa w Polsce?
Nie było, nie było żadnego spadku w produkcji paliw, co oczywiście było bardzo ważne i było głównym zadaniem podczas rozwiązywania tej kryzysowej sytuacji.
Ale mogą powiedzieć, że takiej ropy nie bierzemy, jak to jest w takich rozwiązaniach, w umowach długoterminowych, w dostawach?
Jeżeli jest tak, że ropa naftowa, surowiec nie spełnia warunków technicznych, a właśnie nie spełniał warunków technicznych, które są określone w umowach między rafineriami a dostawcami, to oczywiście mogą tego nie odbierać. I to jest sytuacja, która miała miejsce. W tej chwili już można odbierać czystą ropę naftową ze wschodu i ona dociera już do rafinerii wszystkich czterech zresztą, które ją odbierają, ale pozostaje duża część polskiego systemu przesyłowego, ropociągów czy magazynów, która jest zanieczyszczona, gdzie zalega ta brudna ropa naftowa. I oczyszczenie tego systemu będzie długotrwałe, a także będzie kosztowne, dlatego że to będzie trwało mniej więcej pół roku, przynajmniej pół roku już w tej chwili wiadomo, a jedyną metodą, sposobem na oczyszczenie jest rozcieńczanie tej brudnej ropy w czystej, tak żeby obniżyć stężenie tych brudów do poziomu, który rafinerie mogą zaakceptować. To oczywiście jest długotrwały proces.
Co Rosjanie na to? Jak oni podchodzą do tego problemu?
Rosjanie w tej chwili negocjują z naszymi rafineriami i nie tylko naszymi, bo także i niemieckimi, sposoby rekompensat, także finansowych rekompensat za te straty, które zostały poniesione, bo firmy poniosły konkretne straty, które są obliczane w tej chwili i te rozmowy są w toku.
A jak może dojść do zabrudzenia ropy? Czy ktoś wie o tym, że coś takiego się dzieje?
Wiemy, że to zanieczyszczenie zostało wprowadzone do systemu ropociągów, tego przesyłowego na terenie Rosji. Tyle wiemy. Wiemy, jakie to chemikalia tam się dostały, ale nie wiemy, w jaki sposób to się stało. Rosjanie twierdzą, że prowadzone jest dochodzenie, postępowanie, śledztwo, które ma wyjaśnić, co tam się tak naprawdę stało. To jest kryzys, który faktycznie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że potwierdził słuszność naszych decyzji jeszcze z zeszłego roku rządu naszego Prawa i Sprawiedliwości. On podjął uchwałę. Uchwałą podjął decyzję o rozbudowie systemu przesyłowego w Polsce, który transportuje ropę naftową i główną inwestycją, która już w tej chwili jest rozpoczęta, przygotowania do niej, to jest druga nitka ropociągu łączącego Płock z Gdańskiem. Dlatego, że tam w tej chwili jest tylko jedno połączenie i to jest nie bardzo niedobrze. Powinna być jeszcze druga, równoległa możliwość przesyłania tego surowca. Na wypadek właśnie między innymi takich kryzysów, czy takiego kryzysu, czy podobnego zdarzenia, jak mamy teraz z nim do czynienia, nie można wykluczyć, że w przyszłości coś podobnego też może się zdarzyć. Także PERN rozbudowuje magazyny w dużej ilości. Te inwestycje są w toku i część z nich będzie skończona w 2021 roku, czyli już niedługo, a część, jak na przykład właśnie ten ropociąg Płock-Gdańsk, drugi w roku 2025. To jest bardzo skomplikowane wszystko i wymaga takiego podejścia, można powiedzieć, dość szerokiego, bo między innymi musieliśmy przyjąć specjalną ustawę, która umożliwi szybsze przygotowanie tej inwestycji pomiędzy Płockiem i Gdańskiem. Bez niej bardzo trudno byłoby zbudować przez pół Polski kolejny rurociąg.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.